Tak jak wczoraj zostało zapowiedziane, zechcę mówić o pobożności, ale na początku to jeszcze przekażę braterstwu pozdrowienia tutaj od mojego zboru w Chełmie, od różnych braci, którzy mnie o to prosili. Brat, ostatnio rozmawiałem właśnie z bratem Mirosławem Selinem i on także prosił, żeby pozdrawiać tutaj wszystkich braterstwa, więc od tych wszystkich braci pragnę przekazać życzenia chrześcijańskich błogosławieństw i łask od Pana. A temat, tak jak zostało zapowiedziane, jest pobożność. Pobożność w podtytule będziemy mieli jako wyższa, pierwszorzędna łaska. Odwołujemy się do tego, co apostoł Piotr zapisał w swoim drugim liście, rozdziale pierwszym, wersetach od 5 do 7, gdzie mamy to słynne przydawanie piotrowe, w którym to możemy przeczytać od wersetu 5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Tak pisze tutaj apostoł Piotr, że przydajcie do wytrwania. Tutaj mamy, bo czytam według przekładu Biblii Warszawskiej, w Biblii Gdańskiej tam jest cierpliwość, że do cierpliwości przydajcie pobożność. I nad tą pobożnością zechcemy się właśnie dzisiaj zastanowić, czym jest pobożność, jak rozumiemy pobożność i co powinna oznaczać ona dla nas w naszym praktycznym życiu. Chcę zacząć od stwierdzenia, że nasz niebiański Ojciec na pewno jest zadowolony, kiedy widzi w naszych sercach uczucia wdzięczności w stosunku do siebie, kiedy widzi, że jesteśmy Mu wdzięczni, czyli kiedy widzi w nas, w naszych sercach dziękczynienie, bo wdzięczność czy dziękczynienie to nazwa na to samo. Zaczynam od wdzięczności z tego powodu, że wdzięczność, dziękczynienie jest tutaj bardzo istotną cechą pobożności i nasza pobożność właśnie ma wypływać z wdzięczności, czy też z dziękczynienia za dobro, jakie otrzymaliśmy od naszego niebiańskiego Ojca. Czym zatem jest pobożność? Z pewnością nie jest to zaleta, jaką należałoby przejawiać względem naszych bliźnich, czyli innych ludzi. W całym wszechświecie pobożność może być praktykowana tylko względem dwóch osób. Pierwszą z nich jest nasz niebiański Ojciec, a drugą jest Jego Syn, a nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I to tylko wobec nich dwóch możemy żywić pobożność. Żywienie pobożności względem jakiejkolwiek innej istoty byłoby rzeczą niewłaściwą. W wieku tysiąclecia, kiedy będzie już zaprowadzona ziemska faza Królestwa Bożego, kiedy Kościół, członkowie Kościoła wraz z Jezusem będą panowali, gdy będą podrzędną częścią pośrednika, no to wtedy ludzkość będzie przejawiać pobożność także względem Kościoła Chrystusowego. Ale to dopiero w przyszłości. Obecnie pobożność może być praktykowana wyłącznie względem Boga i Chrystusa, którzy są jej obiektami. Należy także podkreślić, że pobożność jest częścią sprawiedliwości, że pobożność jest wymogiem sprawiedliwości. Nie jest to coś, co wychodzi ponad sprawiedliwość, tylko jest to coś, czego sprawiedliwość od nas wymaga. Apostoł Piotr w tym swoim przydawaniu, które przed chwilą czytaliśmy, z 2 Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 7, wymienia nie tylko 7 wyższych, pierwszorzędnych zalet charakteru, ale podaje również 4 przymioty, czy też atrybuty boskiego charakteru, które mamy starać się kopiować w naszych charakterach. I teraz krótko je przedstawię. Jest tam, tak, mówi o mądrości, bowiem mądrość to wiara, nadzieja i wiedza. Te trzy elementy, które apostoł Piotr wymienia na początku, gdy mówi, że do wiary przydajcie, tylko że w naszych przekładach przeczytamy cnotę. Pod tą cnotą rozumiemy nadzieję. Jak sprawdzałem kiedyś w różnych przekładach, to zwłaszcza w przekładach angielskich, których jest więcej niż polskich, to słowo, które u nas jest tłumaczone cnota, greckie słowo arete, to bywa tłumaczone jako bohaterstwo, odwaga, hart ducha, tak na przykład Diaglot to tłumaczy. I to już się zbliża ku właściwej myśli, tutaj wyrażane przez to greckie słowo arete, bowiem to nadzieja na osiągnięcie zwycięstwa daje hart ducha i odwagę. Odwagę ma ten, kto ma nadzieję na osiągnięcie zwycięstwa. Oczywiście mówimy o właściwej odwadze, taką, o takiej odwadze, która mogłaby spotkać się z uznaniem Boga, nie o odwadze szaleńca, który pędzi na oślep ku własnemu zginieniu, nie zważając na to, czy to, co robi ten jego szaleńczy czyn, przyniesie jakiekolwiek dobre skutki, czy też nie. Więc tutaj pod tym greckim słowem rozumiemy nadzieję. To greckie słowo ma bardzo szerokie znaczenie, jakby ktoś chciał kiedyś pokusić, to filozofowie greccy to rozważali, to naukowcy o tym pisali. Ono mogło oznaczać w rzeczywistości w starożytnej Grecji pod pojęciem arete można było rozumieć jakąkolwiek dobrą rzecz. Więc możemy rozumieć także i tutaj nadzieję pod, bo zwłaszcza, że mamy jakieś inne powody ku temu, by rozumieć tutaj nadzieję pod tym greckim słowem arete, czego nie chciałbym teraz wyjaśniać, bo to nie nasz temat, ale to, co chciałbym podkreślić, to, bo to też nie jest rzecz oczywista z ludzkiego punktu widzenia, co to jest mądrość? Bo dla człowieka świeckiego mądrość, no to jest wiedza. Ktoś, kto posiada wielką wiedzę. Czasami też funkcjonuje taki termin mądrość życiowa, co znaczy już nie wiedza teoretyczna, ale umiejętność postępowania w życiu. Mądry życiowo jest ten, kto wie, jak się zachować, jak postępować w różnych życiowych sytuacjach. Uważa się, że w trakcie właśnie swojego życia, dzięki różnym przejściom, przeżyciom, doświadczeniom, jakie ludzie przechodzą, to nabywają właśnie takiej mądrości życiowej. A mądrość z boskiego punktu widzenia, z tego punktu widzenia, który najbardziej nas interesuje, to wiara, nadzieja i wiedza. To, co Biblia Gdańska mówi, poznanie. Tutaj pod poznanie rozumiemy wiedzę. Pewna wiedza jest potrzebna do tego, żeby być mądrym, no bo trzeba wiedzieć, jak postępować. Ale teoretyczna wiedza, sama znajomość, świadomość tego, wiedza o tym, jak należy postępować, jeszcze nikogo nie czyni mądrym. Bo jeżeli mówimy tutaj o mądrości boskiej, a mądrość boska to jest taka mądrość, która prowadzi człowieka do zbawienia. Bo kto jest tak naprawdę mądry z ludzi? Ten, który poświęcił swoje życie, by opracować zasady teoretycznej fizyki, matematyki, chemii czy jakiejkolwiek innej dziedziny wiedzy i powiedzmy zdobył nawet Nagrodę Nobla w tej dziedzinie, no to w oczach świata ten ktoś to jest bardzo mądry człowiek. Ale w oczach Boga mądry jest ten, kto swoje życie poświęcił ubieganiu się nie nad marnością, tylko nad najwyższą rzeczą, jaką człowiek może zdobyć w tym życiu. A tą rzeczą jest uzyskanie życia wiecznego. W wieku Ewangelii była to nawet możliwość uzyskania boskiej natury. I ten, kto poświęcił życie temu, żeby to zdobyć, to z boskiego punktu widzenia to jest naprawdę mądry człowiek. Bo poświęcił życie, by zdobyć najcenniejszą, najbardziej wartościową rzecz, jaka tylko jest możliwa, czyli postąpił mądrze. A ci, którzy uganiali się za różnymi ziemskimi rzeczami, nawet za dobrymi ziemskimi rzeczami, to już tacy mądrzy nie są z boskiego punktu widzenia. Oni nie należą do tych mądrych, tylko dla tych, którzy już nie są tacy mądrzy, nawet zdaje się w Nowym Testamencie określenie takich jest, że nie są to ludzie głupi, bo z punktu widzenia tego, że nie wybrali tej najlepszej rzeczy, to można tak na to spojrzeć. Więc mądrość to jest wiedza. Oczywiście nie mówimy o znajomości, o wiedzy świeckiej, tylko wiedza w postaci znajomości Słowa Bożego. Później do tego trzeba dołożyć jeszcze wiarę, czyli zaufać tej wiedzy płynącej ze Słowa Bożego i oprzeć się na niej w swoim życiu, mając przy tym nadzieję, że dzięki temu osiągnie się dobro w przyszłości. I ktoś taki, kto tak czyni, to jest prawdziwie mądry człowiek. Każdy, kto tak nie czyni, nie jest już takim mądrym człowiekiem, więc tutaj jest prawdziwa mądrość. Kiedyś słyszałem taką piosenkę chrześcijańskiego jednego piosenkarza, który w refrenie powtarzał: moje życie ma sens, bo mam wiarę i nadzieję. On tutaj wspominał o wierze i nadziei. Oczywiście posiada też pewną wiedzę na temat Biblii, bo jest nie tylko śpiewa piosenki chrześcijańskie, ale sam jest chrześcijaninem, który bada Słowo Boże i stara się zgodnie z nim postępować. I to, jak usłyszałem te jego słowa, to właśnie mi się skojarzyło z tą definicją mądrości, jaką tutaj mamy podane u apostoła Piotra, bowiem on w rzeczywistości śpiewa: moje życie ma sens, bo jestem mądrym człowiekiem, bo mam wiarę i nadzieję, a mam jeszcze przy tym wiedzę, to znaczy jestem mądrym człowiekiem. Życie, tylko życie człowieka mądrego ma sens. Życie człowieka niemądrego nie ma sensu z tego powodu, że on w swoim życiu także tak naprawdę pogarsza swój stan. Umiera bardziej zdegradowany, niż się urodził. Czyli jego sytuacja w miarę upływu lat, z boskiego punktu widzenia, z punktu widzenia uzyskania zbawienia, nie robi się coraz lepsza, tylko robi się coraz gorsza, bo on dokłada do swojej degradacji. Tak więc w związku z tym jego życie nie ma sensu, bo nie jest on mądrym człowiekiem. Tylko życie mądrego człowieka ma sens. Jest, czyli tego, który ma wiarę, nadzieję i wiedzę. Ponadto później mamy samokontrolę i cierpliwość. Cierpliwość w znaczeniu wytrwałości to kolejny przymiot boskiego charakteru, jakim jest moc. Mówimy o mocy charakteru, nie o mocy istoty. Następnie mamy wymienianą tam na liście przez apostoła Piotra pobożność i miłość braterską. I to są właśnie elementy sprawiedliwości i nad tym też warto się zastanowić, bo to, czego wymaga sprawiedliwość, jest obowiązkowe. To może przejdźmy do końca, wrócimy do tego. Później zostaje jeszcze miłość, czyli to greckie agape, pod którą rozumiemy miłość bezinteresowną, czyli taką miłość, która wychodzi ponad miłość obowiązkową. Bo miłość obowiązkowa to jest to, czego wymaga sprawiedliwość. I miłość obowiązkowa ma dwa elementy. W stosunku do Boga miłość obowiązkowa to jest pobożność. W stosunku do bliźniego naszego miłość obowiązkowa to jest miłość braterska. I tutaj tego wymaga sprawiedliwość. I nikt, kto nie osiągnie przynajmniej tego poziomu, nigdy nie otrzyma życia wiecznego na jakimkolwiek poziomie bytu. Nawet tutaj ludzkość, by uzyskać życie wieczne w wieku tysiąclecia, będzie musiała osiągnąć sprawiedliwość, czyli pobożność, miłość najwyższą do Boga i miłość braterską, czyli miłość do bliźniego jak do siebie samego. To jest wymóg sprawiedliwości, coś, co minimalnie trzeba osiągnąć, bo jeżeli się tego poziomu nie osiągnie, jest się człowiekiem niegodnym życia wiecznego. Można powiedzieć nawet jeszcze bardziej dosadnie, jest się człowiekiem grzesznym. Ktoś taki jest człowiekiem grzesznym, bowiem grzeszy, gdyż nie spełnia wymogów sprawiedliwości. A wszystko, co nie spełnia standardu sprawiedliwości, jest grzechem. Więc to miłość, to co mówimy dzisiaj o pobożności, co będziemy mówili, to jest wymóg sprawiedliwości. Sprawiedliwość tego się domaga. Jest to obowiązkowe, bo to, co mamy w miłości bezinteresownej, to jest wyjście ponad to, co jest obowiązkowe, czynienie rzeczy, których jako ludzie nie jesteśmy zobowiązani czynić, ale czynimy je z umiłowania, bowiem umiłowaliśmy Boga tak bardzo, czy umiłowaliśmy dobre zasady tak bardzo, że rezygnujemy z naszych ludzkich praw i poświęcamy rzeczy, które nam się słusznie jako ludzie należą w celu rozwijania tej właśnie idei, tego, co wypływa z miłości bezinteresownej. Ale to nie jest nasz dzisiejszy temat. Nasz dzisiejszy temat to pobożność, a pobożność to wymóg sprawiedliwości. Pobożność jest tą częścią sprawiedliwości, która dotyczy Boga i Chrystusa, bo jest jeszcze druga część sprawiedliwości, która dotyczy bliźniego. Więc czym jest sprawiedliwość? Tak jak już wspominałem, sprawiedliwość jest miłością obowiązkową, czyli dobrą wolą, jaką z obowiązku jesteśmy winni innym. Sprawiedliwość jest czymś, co się należy. Czymś, co jest naszą powinnością. Czymś, co jest naszym obowiązkiem. Czymś, czego wymaga prawo. Jesteśmy ją winni, dlatego musimy ją czynić. Kiedy oddajemy każdemu to, co mu się należy, czyli co jest jego prawem, wtedy czynimy sprawiedliwie, czyli postępujemy sprawiedliwie. Mamy pewne powinności względem Boga i Chrystusa, które mamy wypełniać, a kiedy to czynimy, oddajemy im sprawiedliwość, czyli wypełniamy tę część sprawiedliwości, którą nazywamy pobożnością. Dlatego też pobożność można zdefiniować w następujący sposób, że jest to dziękczynna dobra wola wymagana przez sprawiedliwość i należna Bogu i Chrystusowi za dobro, jakie nam wyświadczyli. Jeszcze raz podam tą definicję, że dziękczynna dobra wola wymagana przez sprawiedliwość i należna Bogu i Chrystusowi za dobro, jakie nam wyświadczyli. Być może braterstwo znają definicję, to kapkę inną, która pojawia się w teraźniejszej prawdzie numer 419 z 1991 roku, jest to numer teraźniejszej prawdy poświęcony właśnie zaletom charakteru. Tam są te wykresy łask, definicje wszystkich tych łask pierwszorzędnych, drugorzędnych, trzeciorzędnych. To tam mamy podobną definicję, troszeczkę inaczej brzmiącą. Tamta definicja brzmi, że jest to dziękczynna dobra wola oparta na sprawiedliwej podstawie, którą z obowiązku winni jesteśmy Bogu i Chrystusowi za dobro. Jest to ta sama definicja, tylko trochę inne słowa. Skąd się bierze ta definicja? W różnicy w tłumaczeniu z języka angielskiego, bo się tłumaczy z języka obcego, to tłumacz zawsze ma pewną dowolność i może takie słowo wybrać, czy może wybrać synonim, słowo o podobnym znaczeniu, co jego zdaniem brzmi lepiej. Zresztą jaka jest czasami rozbieżność między tłumaczeniami, to braterstwo sami dobrze wiedzą, bo czasami jak się weźmie Biblię w różnych przekładach i ten sam werset się zobaczy, jak on brzmi w różnych przekładach, to aż w głowę można zajść, czy to na pewno z tego samego oryginalnego tekstu było tłumaczone, bo tak wielka potrafi być rozbieżność. No, ale to w przypadku języków starożytnych, gdzie rzeczywiście pole do interpretacji tłumacza jest olbrzymie, bo tam są rzucane pewne hasła, a stworzenie z nich idei, zdań, tak jak my to tworzymy w naszych współczesnych językach, to jest w dużej mierze, w olbrzymiej mierze interpretacja tłumaczącego. W przypadku języków nowożytnych już jest większa precyzja, więc w przypadku tłumaczenia z języka angielskiego to nie ma takiej dużej dowolności dla tłumacza, ale wciąż trochę może tutaj to być. Więc Bóg pragnie, aby Jego lud rozwijał dwa rodzaje miłości. Miłość obowiązkową oraz miłość bezinteresowną. Miłość obowiązkowa jest czymś, co jest naszą powinnością. Jesteśmy winni dobrą wolę Bogu, Chrystusowi oraz naszym bliźnim. I właśnie pobożność jest tą dobrą wolą, którą jesteśmy winni Bogu i Chrystusowi. Jest to dziękczynna dobra wola, bowiem Bóg i Chrystus wyświadczyli nam wiele dobra. Jakbyśmy zobaczyli do pierwszego listu Jana, 4 rozdziału i 19 wersetu, 1 Jana 4,19, to w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej czytamy tam takie słowa. My Go miłujemy, iż On nas pierwej umiłował. My Go miłujemy, tutaj mamy pod Go, rozumiemy Boga. My Go miłujemy, iż On nas pierwej umiłował. I właśnie, to jest ta dziękczynna dobra wola z naszej strony w stosunku do Boga i Chrystusa, bowiem oni najpierw nas umiłowali. Zanim myśmy ich umiłowali, Bóg z Chrystusem nas umiłowali, wyświadczyli nam wiele dobra, o które zechcę trochę wyszczególnić w dalszej części wykładu, jakie to dobro zostało nam wyświadczone i przez Boga, i przez Chrystusa. I z tego powodu my musimy ich miłować, bo jakże można nie miłować swojego dobroczyńcy? No jest to rzeczą nikczemną, niegodziwą. Jeżeli ktoś wyświadczył ci wielkie dobro, a ty nie masz dobrych uczuć w stosunku do niego, nie masz dobrej woli w stosunku do niego, nie masz uczuć wdzięczności, nie ma dziękczynienia w tobie. Przecież to, co on ci uczynił, to wcale ci się nie należało. To nie było jego obowiązkiem, to, co dla ciebie zrobił. A mimo to zrobił to dla ciebie, w związku z tym ty jesteś mu winny dobrą wolę, dziękczynną dobrą wolę. I właśnie pobożność jest tą dziękczynną dobrą wolą i to sprawiedliwość tego wymaga, żebyśmy taką dziękczynną dobrą wolę mieli i należy się to Bogu i Chrystusowi za dobro, jakie nam wyświadczyli. Tak więc jak wielka powinna być nasza miłość do Boga i Chrystusa w pobożności? Jak wielka ta nasza dobra wola powinna być? Gdybyśmy miłowali Boga i Chrystusa taką samą miarą miłości obowiązkowej, jak każdego innego człowieka, czy też nawet jakiegoś naszego ludzkiego dobroczyńcę, to nie oddawalibyśmy im sprawiedliwości, czyli nie wypełnialibyśmy wymogu sprawiedliwości. Biblia wyraźnie określa, jak wielka powinna być nasza miłość do Boga w pobożności. Każdy, kto takiej miłości nie ma, nie wypełnia wymogów sprawiedliwości, czyli grzeszy, bowiem każda niesprawiedliwość jest grzechem. Można bowiem miłować Boga i Chrystusa poniżej standardu sprawiedliwości. Większość chrześcijan odczuwa jakiś tam mniejszy lub większy stopień miłości obowiązkowej, czyli dobrej woli, czy też wdzięczności względem Boga i Chrystusa. Ale przytłaczającej większości chrześcijan daleko do miłości wymaganej przez sprawiedliwość. Daleko do pobożności. Bowiem pobożność to taka miłość, którą można nazwać miłością wszechogarniającą. I tutaj my odwołamy się do słów naszego Pana, który powiedział, jak wielka ma być miłość do Boga nasza. Czytamy w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, a 30 wersecie. Marka 12:30. Według tłumaczenia Biblii Warszawskiej to mamy tam takie słowa: Będziesz tedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A według Biblii Gdańskiej troszeczkę inaczej, te same słowa. Przetoż będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej. To ci jest pierwsze przykazanie. Pierwsze, najważniejsze przykazanie, wymóg miłości wszechogarniającej z całego serca, umysłu, duszy i siły do Boga. Można by powiedzieć też, że to jest definicja pobożności. Co to jest pobożność? Miłość do Boga z całego swego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. I w taki sposób można by też zdefiniować pobożność. A zatem, kto nie miłuje Boga swego, z całego serca swego, i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, nie wypełnia sprawiedliwości. Pobożność biblijną ma ten, kto z dziękczynnej dobrej woli do Boga i Chrystusa miłuje ich z całego serca swego, i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Taki i tylko taki jest prawdziwie pobożny. I postępuje sprawiedliwie względem Boga i Chrystusa. Ktokolwiek miłuje ich mniej, nie wypełnia wymogów sprawiedliwości, czyli czyni im krzywdę, bo nie oddaje im tego, co im się należy. Taką właśnie wszechogarniającą pobożność apostoł Piotr każe nam przydać do naszej cierpliwości w swoim słynnym przydawaniu z drugiego Piotra. To właśnie taką dziękczynną dobrą wolę mamy starać się rozwijać. W związku z tym można by zapytać, co to oznacza miłować Boga z całego serca swego, i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Oznacza to stawianie Boga na pierwszym miejscu we wszystkim. A ktoś mógłby jeszcze zapytać, jak można jednocześnie miłować Boga i Chrystusa miłością najwyższą? Jak równocześnie dwie istoty można tak miłować? Można, bowiem są oni w doskonałej harmonii z sobą, a każda dobra rzecz, jaka nas spotkała, została udzielona przez Boga za pośrednictwem Chrystusa. Ponieważ są oni zjednoczeni w sercu, umyśle i celu, nie ma żadnej rywalizacji między nimi. Wszystkie rzeczy są z Ojca i przez Syna. Dlatego też nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy miłością, jaką mamy do Ojca i do Syna. Stawiamy Boga na pierwszym miejscu, a Chrystusa zaraz po Nim, bowiem jest On przedstawicielem, czy też narzędziem Ojca we wszystkim. W takim razie, co to znaczy stawiać Boga na pierwszym miejscu? Oznacza to stawianie Go przed każdym i wszystkim. Stawianie Go przed samym sobą, przed naszymi mężami, żonami, dziećmi, ojcem, matką, braćmi, siostrami, krewnymi, przyjaciółmi, domami, dobytkiem, ojczyzną, wiedzą, pracą zawodową, miłością do sztuki i aprobaty innych osób, swoim bezpieczeństwem, wygodą, samoobroną, życiem, pokarmem i napojem. Jednym słowem, przed wszystkim innym, tak by zawsze miał prymat, czyli pierwszeństwo w naszym życiu. To oznacza stawianie Boga na pierwszym miejscu. Oznacza to, że wszystko, co robimy, konsultujemy najpierw z pobożnością. Czyli pytamy, czy podoba się to Bogu. Chcemy coś zrobić i zadajemy pytanie, czy Bóg by to pochwalał. Jeżeli tak, to mamy przyzwolenie na zrobienie tego. Jeżeli nie, no to nie powinniśmy tego czynić. Bo jeżeli już to uczynimy, wiedząc, że to Bogu się nie podoba, to już nie stawiamy Go na pierwszym miejscu. Zrzuciliśmy Go właśnie z tego pierwszego miejsca w naszym życiu. Staramy się, by wszystko, co robimy, wypływało z pobożności, jako przejaw czy też wyraz miłości obowiązkowej do Boga i Chrystusa. Dlatego też będziemy miłowali nasze żony czy naszych mężów, ojca, matkę, braci, siostry, sąsiadów, przyjaciół i wrogów, ponieważ miłujemy Boga. Będziemy miłowali prawdę, ponieważ miłujemy Go. Będziemy miłowali naszą ziemską pracę w harmonii z Jego wolą, ponieważ miłujemy Go. Będziemy miłowali każde zadanie dane nam do wykonania, ponieważ miłujemy Go. Bycie pobożnym oznacza, że Bóg jest inspiracją, natchnieniem wszystkiego, co robimy. Oznacza, że robimy to, co robimy, bowiem miłujemy Boga i Chrystusa, ponieważ są tacy dobrzy dla nas. Wszystko, co czynimy, czynimy jako wyraz wdzięczności za ich dobroć dla nas. Pobożność nie jest ani jedynym, ani nawet najwyższym rodzajem miłości, jaką mamy okazywać ojcu i synowi, ale jest to najmniejsza miara miłości, jaka może zostać przez nich przyjęta. Jeśli nie jest ona przez nas praktykowana, pojawia się grzech. Naszym przywilejem jest wychodzić ponad miłość obowiązkową i rozwijać miłość bezinteresowną do ojca i syna, poświęcając nasze prawa na ich rzecz, ale zgodnie z zasadami sprawiedliwości musimy zacząć od pobożności, czyli dziękczynnej dobrej woli wymaganej przez sprawiedliwość i należnej Bogu i Chrystusowi za dobro, jakie nam wyświadczyli. To, że Bóg żąda od człowieka pobożności, jest rozsądnym wymogiem. Niektórzy ludzie uważają, że wymaganie od nas tego, byśmy miłowali Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej, jest całkowicie nierozsądne. Takowi myślą, że boskie pragnienie, by być na pierwszym miejscu w naszym sercu, to czysty egoizm ze strony Boga. Uważają, że nie jest to właściwe. Byłoby to niewłaściwe, gdyby takiej miłości najwyższej żądał od nas jakikolwiek inny człowiek, jakikolwiek nasz bliźni. Z pewnością jest rzeczą niestosowną, gdy my ludzie życzymy sobie, by ktoś miłował nas z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Gdyby jakakolwiek istota ludzka czy anielska domagała się od nas takiej miłości, wtedy byłby to rzeczywiście egoizm w czystej postaci. Takiej miłości mogą domagać się od nas tylko ci, którzy próbują uniemożliwić nam miłowanie Boga miłością najwyższą. Takowi w rzeczywistości chcą, byśmy uczynili ich swoim Bogiem i oddawali im miłość najwyższą, z całego serca, mocy, duszy i siły. I to jest zdecydowanie egoistyczne. Ale boskie pragnienie, by być na pierwszym miejscu w naszym sercu, nie jest egoistyczne. Po pierwsze, dlatego, że miłowanie Boga i Chrystusa z całego serca, duszy, mocy i siły jest dla naszego dobra. Jesteśmy tak zbudowani, że jeśli tego nie czynimy, stajemy się nieszczęśliwi i ponosimy straty. Pobożne życie jest dla nas błogosławieństwem. Daje nam pokój, radość i zadowolenie, umożliwiając duchowy rozwój. Ponadto, każda dobra rzecz, którą jesteśmy i którą posiadamy, pochodzi od Ojca przez Syna. Jakuba 1,17 mówi nam, że wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Wszystko, co jest dobre, otrzymaliśmy od Boga. W związku z tym musimy odczuwać to dziękczynną, dobrą wolę w stosunku do Niego, bo to był dar od Niego. Moglibyśmy jeszcze powiedzieć to, co mówi nam 1 Koryntian 8:16. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Wszystko pochodzi od Boga przez Chrystusa. I dla którego istniejemy. Tutaj warto zwrócić uwagę na te słowa, dla którego istniejemy. Istniejemy dla Boga, bowiem On nas stworzył i jako stwórca ma prawa pewne, których nie ma nikt inny, bo nikt inny nas nie stworzył. A zatem, jeśli wszystko, czym jesteśmy i co mamy, pochodzi od Boga poprzez Chrystusa, to słusznym jest, by okazywać im dziękczynną, dobrą wolę. Wyświadczyli nam wiele dobra. Przecież niekoniecznie musielibyśmy w ogóle istnieć. To dzięki dobroci Boga istniejemy, a skoro samo istnienie na najwyższym poziomie cielesnego bytu jest wielkim błogosławieństwem, powinniśmy odczuwać wdzięczność z tego powodu. Stworzenie każdego atomu naszych ciał oraz organów wewnętrznych, tak by ciało mogło odpowiednio funkcjonować, a nasza osobowość wyrażać się przez nie, jest także wynikiem dobroci Boga. Dlatego zawdzięczamy Mu nasze istnienie. Bóg zapewnił wszystkie materiały, z jakich składają się nasze ciała, i dzięki Jego mądrości zostaliśmy tak ukonstytuowani, że staliśmy się istotami o sporych zdolnościach i umiejętnościach, które są wciąż widoczne pomimo upadku, te nasze spore zdolności i umiejętności. I dlatego ma on prawo do korzystania z tego, co stanowi jego własność, co stworzył i powołał do istnienia. Tak samo jak my mamy prawo do wszystkiego, co sami stworzymy, czy też wyprodukujemy, przy użyciu własnych materiałów i środków. Bóg ma prawo do korzystania z każdej zdolności, jaką posiadamy, bowiem to On ją stworzył i nas nią obdarzył. Z tego powodu, z punktu widzenia stworzenia, jest całkowicie rozsądnym, byśmy miłowali Boga z całego serca, umysłu, duszy i siły. A patrząc na niniejszą kwestię z punktu widzenia opatrzności, stwierdzamy, że Bóg podtrzymuje nasze życie przez różne błogosławieństwa, udzielając nam pokarmu, schronienia, ubioru i innych ziemskich błogosławieństw. Dlatego jest czymś zupełnie stosownym, byśmy jako istoty ludzkie darzyli Go miłością najwyższą z całego serca, mocy, duszy i siły za Jego opatrznościowe błogosławieństwa. A ze względu na to, że Jezus jest przedstawicielem Ojca we wszystkich tych rzeczach, też zasługuje na taką miłość. Z punktu widzenia odkupienia też jest rzeczą rozsądną, byśmy miłowali Boga i Chrystusa miłością najwyższą. Kiedy wciąż byliśmy pogrążeni w grzechu i znajdowaliśmy się pod wyrokiem śmierci, nasz niebiański Ojciec wysłał swego Syna umiłowanego, by za nas umarł, byśmy mogli zostać odkupieni. Dlatego też nasze nadzieje na życie wieczne są całkowicie uzależnione od tego, co Ojciec z Synem zrobili dla naszego odkupienia. Z tego powodu mają pełne prawo do naszej dziękczynnej, dobrej woli. Zobaczmy, co na ten temat mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 6 do 8. Rzymian, 5 rozdział, od 6 do 8. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Apostoł Paweł tutaj podkreśla, jak wielka jest miłość Boga dla człowieka, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Nie kiedy byliśmy, tutaj mówi tak, bo nawet za sprawiedliwego ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto chciałby oddać życie. Może bardziej za dobrego, czyli za do tego, który posiada miłość bezinteresowną, bo on wychodzi ponad poziom sprawiedliwości. Ale tutaj Bóg oddał Chrystusa i Chrystus za nas umarł, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Czyli kiedy nawet daleko było nam do sprawiedliwości, to już wtedy Chrystus za nas umarł. I Bóg przez to daje dowód swojej miłości ku nam. Miłość Boga do nas nie jest teoretyczna, nie jest abstrakcyjna, ona jest dowiedziona. Dowiedziona, że Bóg swojego Syna tutaj, najbardziej umiłowanego, Jego przedstawiciela w stworzeniu, oddał na śmierć dla naszej korzyści, dla naszego odkupienia. To jest dowód boskiej miłości, to naprawdę się wydarzyło. To nie są słowa napisane, to są wydarzenia, to są fakty, fakty nawet historycznie potwierdzone, że taka rzecz miała miejsce, że to naprawdę się zdarzyło. Więc to pokazuje nam, że miłość Boga do nas jest prawdziwą miłością i została dowiedziona. Teraz my musimy dowieść naszej wzajemności, tej właśnie dziękczynnej, dobrej woli za to, co Bóg z Chrystusem dla nas uczynili. Bogu i Chrystusowi zawdzięczamy również nasze oświecenie. Wiedzę na temat boskiego planu zbawienia, na temat przykazań Bożych, znajomość tego, co czynić, a czego nie czynić, czego trzeba się wystrzegać, a w co wierzyć, a w co nie wierzyć. Z tego powodu nasz dług wobec nich staje się jeszcze większy. Bądź co bądź, Chrystus, tak jak mówi 1 Koryntian 1,30, stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i wybawieniem. Czyli wszystkim, co potrzebujemy. Najpierw mądrości, żeby wiedzieć co i jak. Następnie usprawiedliwienia, by móc zostać przyjętym przez Boga w poświęceniu. Następnie uświęcenia, wyzbycia się grzechu i stania się świętym, sprawiedliwym. I ostatecznie wybawienia od naszych wrogów, od tego wszystkiego, co nas tutaj dotyka na tej ziemi. Dar usprawiedliwienia dzięki ofierze, dzięki wierze w okupową ofiarę Jezusa Chrystusa także powinien wzbudzać z nas rosnącą wdzięczność, pobudzając do miłowania Boga i Chrystusa miłością najwyższą. Nasze uczucia wdzięczności pogłębiają się, kiedy weźmiemy pod uwagę to, jak Bóg przyjął nas do społeczności ze sobą, jak daje nam sposobności do składania swojego życia w ofierze i rozwijania charakteru nadającego się do królestwa, jak wybawia nas z mocy przeciwnika i udziela nam zwycięstwa nad światem, ciałem i szatanem. A kiedy popatrzymy na błogosławieństwa w przyszłości, zwycięstwo nad grobem zmartwychwstaniu, udział w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi oraz życie wieczne w rajskich warunkach, uświadamiamy sobie tym bardziej ogrom naszego długu wobec Boga i Chrystusa. Człowiek, który będąc świadomy wszystkich tych błogosławieństw, odmawia stawiania ich dawcy na pierwszym miejscu, jest nikczemnym człowiekiem, pozbawionym wdzięczności i niegodnym wszystkich dobrodziejstw oferowanych przez Boga i Chrystusa. Gdybyśmy po tym, jak Bóg wyświadczył nam wszystko to dobro, kwestionowali Jego prawo do pierwszeństwa w naszych sercach, okazywalibyśmy się być podłymi niewdzięcznikami, którzy w żadnym razie nie mogą być częścią Jego ludu. Nierozsądnym nie jest żywienie miłości najwyższej do Boga i Chrystusa. Nierozsądnym jest brak dziękczynnej miłości do Boga po otrzymaniu całości lub choć części powyższych błogosławieństw. Bóg i Chrystus mają całkowite prawo do pierwszeństwa w naszym sercu, bowiem same zasady sprawiedliwości wymagają, byśmy miłowali Boga i Chrystusa z całego serca, mocy, duszy i siły. Jest rzeczą jedynie słuszną, byśmy żywili do nich dziękczynną, dobrą wolę za dobro, jakie nam wyświadczyli. Jakie są korzyści z posiadania pobożności? Jeśli jesteśmy pobożni, to korzyści z tego odnoszą Bóg i Chrystus. Dobroczyny skutków doświadczamy również my sami, a pewne korzyści stają się nawet udziałem innych ludzi. Dlatego też pobożność jest dobra dla każdego. Jakie korzyści z naszej pobożności odnoszą Bóg i Chrystus? Powinni przecież widzieć owoce swojej pracy. Powinni mieć jakieś korzyści z całego dobra, jakie nam wyświadczyli. Bóg stworzył wszystkie rzeczy według swego upodobania i przejawy pobożności podobają się Mu. Znajduje w nich upodobanie, nie dlatego, że potrzebuje ich dla siebie, lecz dlatego, że podoba Mu się, kiedy widzi, że dobro jest praktykowane, że dzięki temu ludzie odnoszą błogosławieństwa, raduje to Jego serce. Jezus mówi nam w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, a 15 wersecie, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. A w wersecie 21 dodaje, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Zapewnia nas tutaj, że ci, którzy go miłują i dowodzą swojej miłości przez posłuszeństwo, będą cieszyć się miłością jego samego i jego Ojca. Prawdziwości swojej miłości do Boga i Chrystusa można dowieść wyłącznie przez posłuszeństwo. Daremnym jest deklarowanie swojej miłości do Pana, kiedy nie jesteśmy Mu posłuszni. Okazujemy wówczas tylko naszą hipokryzję. Bóg dowiódł swojej miłości do nas, gdy Chrystus umarł za nas grzeszników. My swojej miłości do Boga, poprzez którą odwzajemniamy Jego miłość, nam okazaną i już dowiedzioną, możemy tylko dowieść przez posłuszeństwo Jego przykazaniom, poprzez przestrzeganie tego, bo ten, kto miłuje Boga i Chrystusa miłością najwyższą, będzie chciał czynić tylko takie rzeczy, które Bogu i Chrystusowi się podobają. A to oznacza posłuszeństwo. Bo jeżeli ktoś stara się ze wszystkich sił, duszy, mocy, siły, by czynić tylko te rzeczy, które Bogu się podobają, no to okazuje mu posłuszeństwo. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że Bóg i Chrystus miłują każdego. Bowiem Biblia w Mateusza 5 rozdziale, a 45 wersecie uczy, że słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tutaj też widać miłość Boga do całego rodzaju ludzkiego, że takie podstawowe rzeczy, które niezbędne są do podtrzymania życia ludzkości, udzielane są wszystkim. Bo wszyscy potrzebują słońca. Gdyby nie było słońca, była ciemność, ludzie by musieli przecież wymrzeć. Gdyby nie padał deszcz, tak samo nie byłoby plonów, nie byłoby co jeść i ludzkość jako gatunek musiałaby zniknąć z ziemi. Tak więc jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Podtrzymanie życia przez jakiś czas jest zapewniane przez Boga dla wszystkich. Więc tutaj widać, że w pewnym sensie Bóg miłuje każdego. Także moglibyśmy się tutaj podeprzeć z słynnym Jana 3 rozdziałem, Ewangelią Jana 3 rozdziałem i 16 wersetem, gdzie mamy napisane, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg umiłował świat, czyli wszystkich ludzi. Gdzie indziej mamy powiedziane, że Jezus za każdego śmierci skosztował. Więc taką miłość okazał Bóg światu. Jednakże nie o takiej miłości, którą Bóg żywi do całości ludzkości, mówi nam 14 rozdział Ewangelii Jana, w którym to Jezus zapewnia o swojej miłości i miłości swojego Ojca do tych, którzy okazują posłuszeństwo słowom Jezusa. Bo właśnie tam jest mowa o takiej miłości dla tych, którzy miłują Jezusa i są w harmonii z dobrymi zasadami. Miłość, jaką takowych obdarza Bóg z Chrystusem, jest miłością z upodobania, w przeciwieństwie do miłości z politowania, jaką darzy świat. A to jest wielka różnica między miłością z upodobania, a miłością z politowania. Miłuję kogoś, bo mi się podoba to, kim jest i jak postępuje. Oceniam to. I drugiego miłuję, bo lituję się nad nim, widząc jego nędzny stan i to, w jakim grzechu, w jakim tutaj poniżeniu się znalazł, że tak postępuje, jak postępuje, że ktoś, kto pochodzi od praojca Adama, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, mógł upaść tak nisko, że tarza się w błocie grzechu i spadł do poziomu niewiele wyższego od poziomu zwierzęcia, budzi to politowanie i chęć udzielenia pomocy takiej osobie, ale takiej osobie się nie darzy uznaniem, upodobaniem. Bogu podobają się ci, którzy miłują Jezusa. Cieszą oni Boga, bowiem widzi on, że dobre zasady okazują się w ich charakterach. To jest zatem pierwsza korzyść, jaką Bóg i Chrystus czerpią z pobożności. Mają radość, widząc naszą pobożność. Podoba im się ona, tak jak dobremu ziemskiemu ojcu podoba się lojalność jego dzieci. Bowiem miłuje on swoje dzieci i raduje się, widząc, że dobrze postępują i dobrze im się powodzi. Następnie pobożność chrześcijanina przynosi uznanie Bogu i Chrystusowi. Przynosi im to zaszczyt, gdy przejawiamy pobożność, bowiem staje się ona podstawą całego naszego postępowania. Miłość obowiązkowa do Boga i Chrystusa jest fundamentem wszelkiej właściwej miłości. Każdy rodzaj miłości powinien wypływać z miłości obowiązkowej. Miłość obowiązkowa do naszych bliźnich powinna wypływać z miłości obowiązkowej do Boga i Chrystusa. A miłość bezinteresowna do Boga i Chrystusa musi wypływać z takiej miłości obowiązkowej. Dlatego też pobożność jest podstawą, czyli fundamentem każdej prawdziwej miłości. Miłość obowiązkowa wierzącego przynosi uznanie Bogu, po pierwsze dlatego, że pokazuje profesjonalizm Jego umiejętności w nas indywidualnie. Można zaryzykować stwierdzenie, że największą umiejętnością Boga w Jego twórczym dziele jest umiejętność wypracowania owoców ducha w Jego dzieciach. Posiadając obficie owoce ducha, przynosimy Mu chlubę, a pobożność jest jednym z owoców ducha, jedną z najwyższych zalet. Tak jak wprawny czy też zręczny winogrodnik zdobywa uznanie, gdy uda mu się wyhodować wspaniały szczep winogron, tak nasz niebiański Ojciec, jako wielki winogrodnik, zdobywa uznanie, gdy wytworzy w nas wspaniałe, niezrównane owoce ducha, których nikt inny nie jest w stanie wytworzyć. Ponadto pobożność pobudza nas do tego, by pełnić dobre uczynki, co przynosi Bogu tym większą chlubę i uznanie. Nasza pobożność się przysłuża Bogu, przyczynia się do realizacji Jego planu, bowiem miłość obowiązkowa jest jedną z łask współdziałających z miłością bezinteresowną w usprawiedliwieniu i poświęceniu. Dzięki ich współpracy chrześcijanie wykonują wiele rzeczy, które posuwają plan Boży do przodu w błogosławieniu Jego ludu oraz innych, i jest to korzyść, jaką odnosi Bóg. Dawszy nam tyle dobra, sam musi uzyskać coś dobrego w zamian. Więc podsumowując tą część, jakie korzyści z pobożności wierzących odnosi Bóg, to powiemy, że tymi korzyściami jest Jego radość i zadowolenie, chluba i uznanie, i jako trzecia to jest służba Jego pobożnych dzieci, które jest wykorzystywana przez Boga do realizacji Jego planu. Nasza pobożność jest korzyścią nie tylko dla Boga i Chrystusa, ale również dla nas samych. Nasz mózg jest tak ukonstytuowany, czyli zbudowany, że nie możemy mieć radości, jaką powinniśmy mieć jako odpowiednio ukonstytuowane istoty, jeśli pobożność, będąca jedną z najwyższych łask, nie może działać. Bóg tak stworzył mózg człowieka, że jeśli działa w harmonii z właściwymi zasadami, uzyskujemy pokój i radość. Wśród zdolności mózgu Bóg umieścił zdolność do czci i sumienności, a niniejsze dwie zdolności odpowiednio używane wytwarzają w nas pobożność, czyli miłość obowiązkową do Boga i Chrystusa. Jeśli pozwolimy naszym zdolnościom do czci i sumienności wykonywać swoje funkcje, doznamy błogosławieństwa, pokoju i radości. I tutaj warto się zatrzymać, by podkreślić to, że właśnie nasza pobożność ma powstać z tych wszczepionych przez Boga zdolności uczuciowych, jednej zdolności do oddawania czci i sumienności, czyli postępowania zgodnego z tym, co mówi sumieniem, czyli w uproszczeniu można powiedzieć do praktykowania sprawiedliwości. Bo skąd mają się wziąć w człowieku zalety charakteru? Skąd nasz praojciec Adam, stworzony przez Boga, który przecież nie został stworzony z gotowym, doskonałym charakterem, bo gdyby takowy doskonały charakter posiadał, to przecież by nie zgrzeszył, a wiemy wszyscy, że zgrzeszył, bo skutki tego ponosimy i jesteśmy tego w pełni świadomi. Nasz praojciec Adam został stworzony nie z doskonałym charakterem, ale doskonałymi zdolnościami uczuciowymi, z których poprzez posłuszeństwo Bogu miał rozwinąć doskonały charakter. I ten charakter by rozwinął, gdyby nie to, że bardzo szybko ten proces przerwał, bo tak jak wychodzi z różnych wyliczeń chronologicznych, jego życie w doskonałości w raju nie trwało dłużej niż 2 lata. To 2 lata to zbyt krótki okres czasu, by nawet z doskonałych zdolności uczuciowych, czyli zdolność uczuciowa to jest umiejętność, możliwość czucia czegoś. Tak? Jeżeli ktoś posiada tą zdolność do czci, to potrafi odczuwać cześć. Jeżeli ktoś posiada zdolność do sumienności, to potrafi być człowiekiem sumiennym. Jest to w zasięgu jego możliwości. Jest to dla niego możliwe. To nie znaczy, że on musi to czynić, bo to jest tylko zdolność. To można by powiedzieć tak, jeżeli ktoś posiada zdolność do piękne, do malowania czy rysowania, to znaczy, że ma możliwość. I jeżeli zacznie i się do tego przyłoży, jeszcze nawet pozna techniki odpowiednie, bo to nie tylko trzeba mieć w ręku, to czy nie trzeba mieć w sobie tą zdolność, ten talent, trzeba jeszcze, żeby stworzyć wielkie dzieła, to trzeba jeszcze poznać techniki, trzeba poćwiczyć. To nie jest tak, że pierwszy jego obraz, który namaluje, od razu będzie arcydziełem. Do poziomu mistrzowskiego dochodzi się po wielu latach, nawet mówię teraz o malarstwie tutaj, ale wszystko jest potrzebne, potrzebna jest zdolność. Jeżeli tej ktoś zdolności nie posiada, no to niczego wielkiego nie osiągnie. Może po wielkich wysiłkach i próbach może dojść do poziomu mocno przeciętnego. Ja gdybym oddał się malarstwu w swoim życiu, to no, nigdy bym przyzwoitego rysunku w całym życiu nie namalował, bo kompletnie nie posiadam zdolności, a wręcz można powiedzieć, posiadam antytalent w tą stronę, czyli grubo poniżej przeciętnego człowieka pod tym względem jestem, bo nie mam tej zdolności. Więc nie mam z czego się rozwijać. A tutaj, jeżeli mówimy o tych organach uczuciowych, jakie zostały wszczepione naszemu praojcowi Adamowi, no to jest właśnie ta zdolność jego, że on mógł z tego rozwijać przez posłuszeństwo, przez postępowanie zgodnie z instrukcją, jaką Bóg mu udzielił. Ta instrukcja, jaką Bóg mu udzielił, brzmiała, że z tych owoców możesz jeść, a z tamtych nie możesz, czyli musisz okazać posłuszeństwo. Zapewne, gdyby Adam tą próbę przetrwał, zniósł, przeszedł właściwie, dostałby pewnie inne, bo taka jedna próba do doskonałego charakteru prawdopodobnie by nie wystarczyła, ale tego nie wiemy, bo Adam upadł już od razu na tej pierwszej próbie posłuszeństwa temu, dość by się, mogłoby się nam zdawać prostemu tutaj nakazowi, by nie jeść pewnego rodzaju owoców, to już nawet na tym upadł. Ale miał właśnie wstawione te organy uczuciowe. Z tych organów uczuciowych miały rozwinąć się zalety naszego charakteru. I tutaj do pobożności potrzebno było współdziałanie czci i sumienności, czyli sprawiedliwego postępowania, oddawania postępowania zgodnie z sumieniem. Z różnych innych organów uczuciowych miały rozwinąć się inne zalety charakteru. Na przykładu można podać, że nasza samokontrola, czyli umiejętność rządzenia samym sobą, miała powstać z organu stanowczości, a nasza wycierpliwość, czyli wytrwałość, bo to rozumiemy pod tą cierpliwością według przykładu Biblii Gdańskiej, Biblii Warszawskiej, to już nawet mamy wprost powiedziane wytrwanie, wytrwałość, miała powstać z organu do stałości, czyli że ktoś potrafi być stały w swoich uczuciach, w swoich przedsięwzięciach. Teraz problem, już skoro o tym mówimy, problem dzisiaj jest taki, że nie jesteśmy w sytuacji praojca Adama, który te organy uczuciowe miał doskonałe. Jesteśmy tysiące lat po upadku i tak samo jak i zalety charakteru naszych przodków ulegały degradacji, tak samo jak nasze mogą ulegać degradacji, tak samo degradacji ulegały organy uczuciowe wszczepione przez Boga. Z tego powodu są one w mniejszym lub większym stopniu zatarte, zależnie od przypadku. I tutaj jest odpowiedź na to pytanie, o którym będzie mowa, znaczy o to jeszcze poruszę to w drugiej części wykładu, tą kwestię, że nie wszyscy są na przykład w stanie być ludźmi wierzącymi, bo ich organ duchowości, czyli umiejętność posiadania społeczności z istotą duchową, został tak zatarty, że nie są w stanie odczuwać wiary. Tak było już nawet w czasach apostoła Pawła, który napisał, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. Co przez to chciał powiedzieć, nie wszyscy są w stanie przejawiać wiarę. A prawie 2000 lat później sytuacja jest jeszcze gorsza, bo przez te 2000 lat od czasów apostoła Pawła to wiara nie, w ludziach się nie rozwijała, a raczej zacierała się, zwłaszcza pod koniec XIX wieku zaczęła przyspieszać to zacieranie i przez cały XX wiek ten proces się potęgował, także liczba ludzi wierzących w jakikolwiek sposób w świecie chrześcijańskim spada drastycznie przy ostatnich kilkudziesięciu latach, tak więc dzisiaj nawet dochodzimy do poziomu, że samo bycie wierzącym, czy takim prawdziwie wierzącym, to już jest coś wręcz wielkiego, bowiem jest to taka rzadkość w społeczeństwach cywilizacji zachodniej, bowiem te organy zostały zatarte i ci ludzie nie mają, nie są w stanie, będą potrzebowali specjalnej pomocy pod pośredniczącym Królestwem Chrystusa, żeby mogli dojść do właśnie rozwinięcia wiary, do rozwinięcia pobożności, bo nie są w stanie odczuwać czci do wyższej istoty. Brakuje im sumienności, czyli takiego poczucia, że należy oddawać każdemu to, co mu się należy. Bliźniemu miłość braterską, Bogu miłość najwyższą, czyli pobożność. Dlatego nie są tak w stanie postępować. Ale kto jest tak w stanie postępować, powinien z tego korzystać i rozwijać te zalety, bo tym, których tych zalet do odczuwania tych cech, tych uczuć brakuje, no to będą musieli to rozwinąć. W tysiącleciu zostanie to rozwinięte w nich. Sądzę, że teraz jest dobry punkt, żeby zrobić przerwę i po przerwie chciałbym dalej kontynuować myśli tego wykładu. Tak więc dziękuję za wysłuchanie tej części i życzę braterstwu błogosławieństw z niej. Więc kontynuujemy nasze myśli związane z pobożnością. Tak, pobożność zdefiniowaliśmy sobie w pierwszej części jako dziękczynną, dobrą wolę wymaganą przez sprawiedliwość, jaką jesteśmy winni Bogu i Chrystusowi za dobro, które nam wyświadczyli. Mówiliśmy ostatnio o korzyściach, jakie pobożność przynosi Bogu. Mówiliśmy o tym, jakie pobożność korzyści daje nam samym. Pobożność nie tylko daje nam pokój i radość, lecz jest również niezbędna dla rozwoju naszych innych zalet, bowiem udziela nam zdolności do działania poprzez inne zalety, a tym sposobem rozwija inne łaski ducha. Pobożność pomaga nam wykonywać nasze poświęcenie, dlatego też przejawianie pobożności jest dla nas rzeczą dobrą. Co więcej, nasza pobożność przynosi też błogosławieństwa naszym bliźnim, bowiem pobudza nas do świadczenia dobra innym ludziom. Miłujemy innych, dlatego że miłujemy Boga i Chrystusa. Taki jest boski standard. Nie mamy miłować innych ludzi w oderwaniu od Boga i Chrystusa. A nasza pobożność powinna wzmacniać naszą miłość do braci, do rodzaju ludzkiego w ogólności, a nawet do naszych wrogów. Naszą myślą powinno być, że czynimy to czy tamto, ponieważ miłujemy Boga i Chrystusa, ponieważ oni pragną, byśmy miłowali innych, a my chcemy miłować innych, bo jesteśmy oddani Bogu i Chrystusowi, gdyż miłujemy Boga i Chrystusa. Święty Jan pisze w pierwszym swoim liście, a w 4 rozdziale i 20 wersecie: Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Miłość do braci ma wynikać z miłości do Boga i Chrystusa. Tak wynika z tego wersetu. Dlatego też musi najpierw istnieć miłość do Boga i Chrystusa, zanim w sposób właściwy będziemy mogli miłować innych. A zatem, gdy pobożność rządzi sercem jednostki, to dobro wypływa z niego ku jego bliźnim. Pobożne serce czyni osobę lepszym mężem, lepszą żoną, lepszym synem, lepszą córką, lepszym bratem, lepszą siostrą, lepszym przyjacielem i lepszym bliźnim. Jeśli pozwolimy pobożności wykonywać jej funkcję w naszym życiu, dokona wszystkich powyższych rzeczy, przynosząc błogosławieństwa naszym małżonkom, dzieciom, rodzicom, braciom, siostrom i bliźnim. Z tego powodu, że inne formy miłości wypływają z pobożności. Dlatego, tak jak zachęca nas apostoł Piotr, przydajmy pobożność do cierpliwości. A w jaki sposób można ją przydawać, czyli w jaki sposób można ją rozwijać, skoro ona daje takie korzyści? No i trzeba powiedzieć, że jednym z najlepszych sposobów rozwijania pobożności wobec Boga i Chrystusa jest nabożne rozmyślanie o ich dobroci dla nas. Rozmyślanie w sercu, a nie jedynie rozmyślanie w głowie. Rozmyślanie o tym, jak dobry jest dla nas nasz niebiański Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy będziemy rozmyślać o wysokości, głębokości, długości i szerokości tego, co dla nas już uczynili, co czynią obecnie i co jeszcze dla nas uczynią, jeśli pozostaniemy wierni, to wyrysuje to w naszym sercu uczucia miłości obowiązkowej do nich. Tak jak zachęca nas do tego Psalm 116:12, który zadaje takie pytanie: czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Psalmista, widzimy, rozmyślał o takich rzeczach, o dobroci Pana, o tym, jak dobry Bóg był dla niego. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Te słowa powinny istnieć także w naszym umyśle i w naszym sercu. Powinniśmy takie pytania sobie zadawać, po to, by być świadomy ogromu dobrodziejstw otrzymanych od Boga, co, jeżeli będziemy w taki sposób myśleć, będzie to rozwijało naszą pobożność, bowiem będzie uświadamiało nam, jak wiele zawdzięczamy Bogu i Chrystusowi, co będzie wywoływało taką naturalną reakcję w postaci wdzięczności w naszych sercach. Chcąc rozwijać pobożność, powinniśmy rozmyślać o tych wszystkich dobrodziejstwach, jakich Bóg nam udzielił, nie jako o jakimś tam abstrakcyjnym dobrze, wyświadczonym ludzkości w ogólności czy komuś innemu, gdzieś tam i kiedyś tam, ale powinniśmy kontemplować dobrodziejstwa Pana jako przejawy Jego dobroci dla nas osobiście, jako wyświadczone nam osobiście. 1 Piotra 5,7 mówi: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bóg dopilnowuje tego, by wszystko, co jest nam potrzebne, zostało zrobione na tyle, na ile pozwala na to nasz przypadek. Rozmyślajmy zatem o tych dobrodziejstwach, a nasze serca niech się nimi lubują, rozkoszują, a takie rozmyślanie, połączone z lubością, będzie pobudzać w nas miłość do Boga i Chrystusa, która stopniowo będzie rosnąć, aż w końcu stanie się miłością z całego serca, umysłu, duszy i siły. Do takiej pobożności trzeba po prostu dorosnąć poprzez rozmyślanie, poprzez właśnie dojrzewanie, znoszenie doświadczeń, poprzez wszystkie elementy życia chrześcijańskiego, czyli poprzez wzrastanie i dojrzewanie jako chrześcijanin będziemy dojrzewali i w naszej pobożności. Rozważajmy to, co Bóg i Chrystus uczynili dla nas w boskim planie. Ojciec go stworzył, ustalił każdą jego część, a następnie przekazał do realizacji Synowi z pełną specyfikacją i szczegółowymi rysunkami. Bóg zaplanował, A Jezus zrealizował dzieło stworzenia człowieka, dzięki temu istniejemy. Czy to nie powód do wdzięczności do Boga i Chrystusa? Nie zapominajmy o tym, że pozwalając nam istnieć, Bóg udzielił nam wielkiego błogosławieństwa. Sam fakt, że jesteśmy, że istniejemy, jest czymś wielkim, wspaniałym. Przecież moglibyśmy w ogóle nie istnieć lub istnieć na niższym poziomie bytu. Nie było niczego szczególnego, co wymagało od Boga tego, by nas stworzył. Stworzył ludzkość z dobroci, bowiem pragnął, byśmy cieszyli się radością i dobrodziejstwami istnienia. Chociaż obecnie żyjemy pod klątwą, Bóg tak zrządził sprawy w swoim planie, by klątwa mogła obrócić się w błogosławieństwo i byśmy ostatecznie mogli żyć wiecznie w harmonii z dobrymi zasadami. Taka prosta kwestia, a tak wiele dziękczynienia dla Boga może z niej wypłynąć, jeśli spojrzy się na tę kwestię z właściwego punktu widzenia. Tak samo błogosławieństwem jest to, że Bóg pozwolił nam zaistnieć na tej planecie. Przecież mógł przenieść nasze stworzenie na inny czas i na inną planetę, a pojawiliśmy się dość wcześnie na scenie dziejów, stworzeni na Ziemi, na pierwszej planecie, jaka ma zostać doprowadzona do doskonałości. A przecież tych planet są niezliczone miliardy miliardów. A my na pierwszej z nich się pojawiliśmy. Dzięki temu możemy mieć udział w tych rzeczach, jakie stają się obecnie udziałem ludu Bożego. Gdyby Bóg poczekał ze stworzeniem na jakąś późniejszą epokę, stracilibyśmy wszystko to, co Jego łaska i miłosierdzie oferuje ludzkości od stworzenia naszego praojca Adama. Między innymi możliwość zbawienia na boskim, duchowym poziomie wieku Ewangelii, czy nawet obecny przywilej bycia z klas quasi wybranych, także jest wielką wartością, którą posiadamy dzięki temu, że pojawiliśmy się na scenie dziejowej wystarczająco wcześnie. Jednakże na tym nie koniec boskiej dobroci dla nas. To dopiero początek. Pozwalając nam żyć obecnie, Bóg sprawił, że żyjemy w wieku Ewangelii. Gdybyśmy urodzili się w wieku żydowskim, to nie otrzymywalibyśmy tych błogosławieństw, które obecnie są naszym udziałem. Cieszymy się większymi przywilejami, jakich nie posiadali starożytni godni. Choć jak apostoł Paweł mówi nam, świat nie był ich godny, to nie mieli oni zrozumienia planu Bożego, takie jak posiadamy my. My nie musimy pytać, tak jak pytał prorok Daniel w 12 rozdziale, ostatnim rozdziale swojego proroctwa, gdzie w wersecie 8 pyta: wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem i rzekłem: Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? I nie musimy słyszeć odpowiedzi taką, jaką słyszał on. Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Bowiem my wiemy, jaki jest koniec tych rzeczy, a nawet widzimy własnymi oczyma. Dla nas te słowa nie są zamknięte, nie są zapieczętowane, gdyż zostały rozpieczętowane. Pieczęcie zostały zdjęte przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który okazał się być godnym tego, by być wykonawcą oraz interpretatorem wyjaśniającym boski plan zbawienia. Obecnie jest więcej światła niż kiedykolwiek wcześniej. Większość wydarzeń, o których mówią proroctwa, już się wypełniła lub wypełnia się właśnie teraz. Żyjemy w okresie przejściowym, kończącym wiek Ewangelii i wprowadzającym wiek tysiąclecia. Na własne oczy oglądamy działania Pana, niszczącego obecny zły świat, jako wstęp do ustanowienia Jego Królestwa na ziemi. Tak więc mamy dobre powody do tego, by powtarzać za psalmistą: wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Psalmista już miał powody, żeby takie uczucia się w nim rodziły i żeby takimi słowami je wyrażać, tym bardziej powody mamy my, żeby takie uczucia wyrażać. Wysławiać Pana, albowiem jest dobry. W swej opatrzności nasz niebiański Ojciec okazał swą dobrotliwość względem nas, dając nam przodków, którzy dziedzicznie przekazali nam korzystne religijne usposobienie, a nie każdemu okazał taki przywilej. niektórzy z naszych bliźnich urodzili się w szczególnie niesprzyjających religijnie warunkach. Urodzili się z takimi umysłami i z takim usposobieniem, że bardzo trudno im lub nawet w ogóle nie są w stanie przejawiać żywej wiary i miłości najwyższej do Boga w obecnych warunkach. Wspominałem o tym już w pierwszym wykładzie. A tutaj chcę zacytować słowa apostoła Pawła z 2 do Tesaloniczan, 3 rozdział, 1 i 2 werset. 2 do Tesaloniczan, 3 rozdział, 1 i 2 werset. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Są ludzie przewrotni i źli, i takowi się urodzili, i wiara nie jest dla nich rzeczą możliwą, bo wiara nie jest rzeczą wszystkich. A my, skoro tutaj jesteśmy, skoro się zajmujemy takimi rzeczami, nas to interesuje, ciekawi, znaczy się, że wiara jest naszą rzeczą, że jest dla nas możliwa i to jest odziedziczone przez nas usposobienie religijne, które daje nam wielką wartość. Nie możemy się tym chełpić, że takie usposobienie posiadamy, bowiem posiadamy je nie dzięki temu, że sami jesteśmy tacy dobrzy, ale dzięki temu, że to Bóg dozwolił, byśmy urodzili się z takimi zdolnościami do wiary i czci, jakie umożliwiają nam poznanie Jego planu w czasie dominacji zła na świecie. Ponadto Bóg tak zaaranżował nasze otoczenie, by przychylnie usposobić nas do siebie. Sprawił, że pragnęliśmy społeczności z Nim i z Chrystusem. Przez całe nasze życie otacza nas opatrznościami kształtującymi i naginającymi nasze serca do wejścia w relacje z Nim. Czy nie zasługuje na naszą miłość z tego powodu? Ponadto udziela nam szkolenia przygotowującego nas do stania się częścią przedtysiącletniego nasienia Abrahama. Wszyscy ci, którzy przychodzą do Boga, poświęcają Mu się w obecnej dobie, wciąż mają szansę, jeśli będą wierni, należeć do przedtysiącletniego nasienia Abrahama. Świat ludzkości dołączy do nasienia Abrahama dopiero w wieku tysiąclecia, w okresie późniejszym, a teraz jeszcze wciąż przedtysiącletnie nasienie Abrahama. Choć najniższa klasa, to wciąż należąca do przedtysiącletniego nasienia Abrahama. Bóg ponadto dopilnowuje tego, by naszym udziałem stały się takie doświadczenia i pouczenia, które będą oddziaływać na naszą wiarę i cześć oraz współdziałać z naszym otoczeniem, aż nasze serca napełnią się wiarą w Boga i miłością do Niego, tak byśmy przez usprawiedliwienie i poświęcenie mogli stać się Jego ludem. A to jeszcze nie wszystko, co Bóg dla nas zrobił. Poprzez posługę Jezusa wydobył nas z ciemności do światłości, z grzechu do sprawiedliwości, z wyobcowania do społeczności oraz z wrogości do przyjaźni ze sobą. Udzielił nam przywileju żywienia wiary w Jezusa Chrystusa jako tego, który za każdego skosztował śmierci i dlatego też skosztował śmierci za nas. Dzięki tej wierze przyjęliśmy Go jako naszego osobistego Zbawiciela, dzięki czemu otrzymaliśmy pokój z Bogiem poprzez próbne czy też tymczasowe usprawiedliwienie i mogliśmy głębiej zrozumieć okup i bardziej go ocenić. Widząc, że jesteśmy zanieczyszczeni zmazami ciała i ducha, poprzez swoje słowo i opatrzności oddziaływał na nas, byśmy oczyszczali się z wszelkiej nieczystości ciała i ducha, po to, byśmy mogli w poświęceniu udoskonalać świętość bojaźni Pańskiej. Pomyślmy o Bogu, który zarządza całym wszechświatem, a znajduje czas na to, by poświęcić indywidualną uwagę nam, by oczyszczać nas z naszych wad. My nieszczególnie bylibyśmy skłonni tak bardzo się zniżać do istot niższego rzędu. Ale to jeszcze nie koniec Jego przejawów dobroci. Są one tak liczne, że nie można wręcz wymienić ich wszystkich. Bóg sprawił, by Jezus przez swą posługę udzielił nam takich nauk, jakie oddziałując na naszą wiarę i pobożność doprowadziły nas do poświęcenia. Także w końcu powiedzieliśmy, Oddajemy się Tobie, drogi Ojcze, czyń z nami, jak Ci się podoba. Kiedy to uczyniliśmy, spotkało się to z upodobaniem ze strony Ojca. A wtedy nasz Pan Jezus wystąpił i powiedział: Ojcze, gwarantuję ich Tobie, przypisuję moją zasługę na ich rzecz, tak by mogli zostać przyjęci przez Ciebie. Dopilnuję tego, by tak długo, jak będą wierni, zostali zachowani w stanie zadowalającym dla Twojej sprawiedliwości. Wtedy, gdy jeszcze trwało spłodzenie z Ducha w wieku Ewangelii, to niebiański Ojciec udzielał kolejnego niesamowitego błogosławieństwa, o jakim my możemy tylko sobie pomarzyć, a mianowicie spładzał z Ducha Świętego. Tym sposobem członkowie Kościoła otrzymywali Ducha Świętego z wszystkimi przywilejami, jakie otwierało jego posiadanie. Przywilejem synostwa Bożego, braterstwa z Jezusem, szczególną opieką, opatrznością i miłością, możliwością, zdolnością do myślenia i odczuwania w sposób typowy dla istot na boskim poziomie bytu. Spłodzenie z Ducha otwierało możliwość wniknięcia w Słowo Boże, wysokość, głębokość, długość i szerokość boskiej miłości oraz dawało zdolność do tak głębokiego ocenienia tych duchowych rzeczy, że wszystkie ziemskie rzeczy, nawet te dobre ziemskie rzeczy, stawały się jako śmieci, czy też jako gnój, według przykładu Biblii Gdańskiej, która bardziej dosadnie to określa. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Filipian, 3 rozdział, wersety od 8 do 11, gdzie pisze tak: lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Bóg udziela nam również przywileju wzrostu w łasce. Umożliwia nam odrywanie naszych uczuć od światowych rzeczy, nienawidzenie, unikanie i przeciwstawianie się złu we wszelkich jego postaciach, rozwijanie łask oraz używanie ich w jego służbie, tak by stopniowo stać się takim jak On i Jezus w charakterze. Udziela nam przywileju zużywania naszego ludzkiego wszystkiego na rzecz Jego świętej sprawy i planu wieków. Wielkim przywilejem jest to, że Bóg pozwala nam, sługom nieużytecznym, spędzić resztę naszego życia w Jego służbie. Życia, które i tak zostałoby nam zabrane na skutek klątwy, a tak może zostać spędzone w interesie Jego świętej sprawy. Udziela nam również przywileju przechodzenia przez próby i doświadczenia, po to, byśmy mogli dowieść naszej wierności. Tak jak Abraham dowiódł swojej wolności, pokazując Bogu, że jest skłonny wypełnić Jego polecenie i złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. Kiedy znajdujemy się w ogniu doświadczenia, dość często wtedy nie myślimy o nich jako o przywilejach. Nie traktujemy wtedy doświadczeń jako przywilejów. Niemniej jednak przynoszą one wielką korzyść, wypróbowują nas i oczyszczają z zużlu i zanieczyszczeń, byśmy mogli stać się czystym metalem przyjemnym w oczach Pana. Apostoł Piotr na temat doświadczeń w swoim pierwszym liście, 4 rozdziale, a 13 wersecie pisze tak. 1 Piotra 4,13. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Bo te cierpienia są niezbędne do tego, żeby później radować się i weselić, zwłaszcza dla członków Kościoła, którzy musieli rozwinąć usposobienie nadające się do boskiej natury, czego bez cierpień nie można było zupełnie wykonać, co samo w sobie jest bardzo trudne dla człowieka, bo człowiek wtedy musi wyjść ponad możliwości ludzkie, sięgając wyżej ku boskiej naturze. Tak więc, jeżeli cierpicie, to radujcie się, bo jest to dowód, między innymi przechodzenie doświadczeń, jest to dowód waszego synostwa i tego, że macie szansę radować się w przyszłości. Więc nie radujcie się z samego tego cierpienia, bo to niemożliwe jest radować się z tego, że coś nas boli, gdy cierpimy, ale wtedy trzeba sięgać ku radości, jaka stanie się naszym udziałem właśnie między innymi dzięki temu cierpieniu. Że dzięki temu, że teraz przejdę to we właściwym duchu, bez narzekania, z posłuszeństwem wobec Boga, będę mógł się radować w przyszłości. I to jest pocieszająca myśl, która ułatwia zniesienie takich doświadczeń, sprawia, że przestają się one wydawać tak strasznie ciężkie, tak okropne, jakby patrzeć na nie tylko i wyłącznie z ludzkiego punktu widzenia. Apostoł Jakub bardzo podobnie pisze na ten temat, w podobnym duchu. Gdybyśmy zobaczyli do listu apostoła Jakuba, rozdziału pierwszego, wersety 2 od 4, to przeczytamy tam. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Tak? Ma być to dla nas radością, przechodzenie prób, bo dzięki temu rozwijamy wytrwałość, czyli tą właśnie biblijną cierpliwość, dzięki czemu może dojść do dzieła doskonałego, czyli do pełnego rozwinięcia charakteru, żeby nie było żadnych braków. Możliwe jest to tylko przez przejście doświadczeń i okazanie, wyrobienie sobie w nich wytrwałości, cierpliwości, umiejętności trwania w dobrym postępowaniu w trudnych warunkach, bo tylko wtedy będzie możliwość rozwinięcia pozostałych zalet charakteru i uzupełnienia wszelkich braków dzięki właśnie wytrwałości, której nie można rozwinąć bez doświadczeń. Zobaczmy jeszcze, co apostoł Paweł ma do powiedzenia na ten temat. A apostoł Paweł w liście pierwszym do Koryntian 4 od 16 do 18 pisze tak. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. To tutaj też mamy rolę pobożności, bo człowiek pobożny stara się patrzeć na wszystko z boskiego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie wieczności. I jeżeli patrzy na swoje życie i na to, co go spotyka z tego właśnie punktu widzenia, to nie upada na duchu, bo choć zewnętrzny człowiek niszczeje, czyli to nasze ciało ludzkie niszczeje, bo jak przechodzimy ciężkie doświadczenia, jest to niszczące dla człowieka. Gdy przechodzimy choroby, też jest to wyniszczające dla naszego ciała, a nawet gdy nie przechodzimy akurat ciężkich doświadczeń czy ciężkich chorób, to z powodu samego upływu lat i procesów starzenia nasze ciało niszczeje i wszyscy, którzy żyją wystarczająco długo, zauważyli to na samym sobie, że ich człowiek niszczeje, ten zewnętrzny, że nie jest tak silny, nie jest tak pełen energii i wigoru jak kiedyś, że szybciej się męczą, że więcej muszą odpoczywać, że wolniej się poruszają, że być może nawet i umysł już nie jest tak giętki jak kiedyś i nie jest tak łatwo przyswoić sobie nową wiedzę czy przejść do czegoś nowego. Tak jak sami dobrze wiemy z doświadczenia i z ogólnego przekonania, ludzie starsi wiekiem najczęściej nie lubią nowych rzeczy. Dlaczego nie lubią nowych rzeczy bardziej niż 50 lat wcześniej, gdy byli młodzi? Bo trudniej jest im ogarnąć te rzeczy, bo trudniej jest je sobie przybliżyć i opanować. Młody człowiek nie martwi się nowymi rzeczami, chętnie je ogarnia, jakieś nowe wynalazki, nowe możliwości, to chętnie przyjmuje, bo łatwo sobie je przyswaja, łatwo je opanowuje i potrafi z nich korzystać. Na przykład starszemu człowiekowi z powodu właśnie tego, że ten człowiek zewnętrzny niszczeje, jest to znacznie trudniejsze, a naturalną tendencją człowieka jest unikać rzeczy, które są dla niego trudne, które nie przychodzą mu lekko. Epidemia COVID-a spowodowała, że wiele osób starszych wiekiem, pomimo swojej niechęci, musiało zapoznać się bardziej z technologią, z komputerami, z programami komputerowymi, które umożliwiają zdalną łączność. Dzięki temu mamy taką możliwość posiadania takich zebrań, takiej społeczności, jak mamy dzisiaj. Tak więc tutaj z Boże Bydgoszczy to cieszę się, że tyle osób potrafi z tego korzystać, bo niektórzy wciąż mają problemy i ciężko jest ich nauczyć, by potrafili na Zoomie czy na Facebooku sobie włączyć wykład i go wysłuchać, bo jest to trudne. Bo z powodu niszczenia tego zewnętrznego człowieka. Ale apostoł Paweł nie każe nam patrzeć na tego zewnętrznego człowieka, że on niszczeje, tylko każe patrzeć na tego wewnętrznego, na nasze usposobienie, na nasz charakter, bo ten ma się odnawiać z każdym dniem. On nie ma niszczeć, tak jak ten zewnętrzny człowiek, czyli nasze ciało niszczeje. Ten wewnętrzny ma się odnawiać z każdym dniem. Czyli upływ czasu tamtego niszczy, zewnętrznego, nasze ciało, ale tego wewnętrznego, nasze usposobienie odnawia z każdym dniem. No bo chrześcijanin przecież rozwija się w swoim życiu, co znaczy, że duchowo jest coraz żywszy w miarę upływu swoich sił. Chociaż może to być postronnym, trudno zauważyć, jak jego ciało słabnie i on coraz mniej rzeczy może dokonać, on wewnętrznie jest coraz bardziej pełny duchowości. Żyje duchem tutaj, bo ten jego człowiek się odnawia. Tak jak apostoł mówi, nieznaczny chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały, bo choć niszczy zewnętrznego człowieka, to umożliwia rozwój temu wewnętrznemu człowiekowi, a życie wieczne będzie dla tych, którzy rozwiną tego wewnętrznego człowieka. Będzie dla tych, których wewnętrzny człowiek osiągnie dojrzałość, osiągnie doskonałość. Tylko żeby ten wewnętrzny mógł się rozwijać, to trzeba patrzeć nie na to, co widzialne, czyli nie na ten ucisk, który przechodzimy, nie na doświadczenia, nie na epidemię tą czy tamtą, tylko trzeba patrzeć na to, co niewidzialne, co jest związane z Bogiem, co jest duchowe, bo to, co widzialne, jest doczesne, czyli przemijające. Jeżeli skupiamy się na rzeczach doczesnych, na dobrobycie naszym, na osiągnięciach, jakie możemy tutaj w życiu, w tym świecie osiągnąć, to wszystko jest doczesne, czyli nietrwałe. Tylko to, co niewidzialne, jest wieczne. Nasze usposobienie jest wieczne. Bo wszystko to, co osiągniemy w tym życiu z świeckiego punktu widzenia, to trzeba będzie to oddać śmierci. I nie, jak to stracimy w śmierci, to gdy powstaniemy z grobu, nie zostanie nam to oddane wcale. Tak jak to kiedyś jeden brat na wykładzie powiedział, żadne tytuły własności z tego świata nie będą miały znaczenia w przyszłym świecie. To, co nam zostanie oddane, to nasze usposobienie, to nasz charakter, to, co sobie wypracowaliśmy, czyli ten niewidzialny, wewnętrzny człowiek, on zostanie oddany. Więc sama logika i rozsądek podpowiadałyby, że trzeba by się skupić nad rozwijaniem tego wewnętrznego człowieka. I ci, którzy chcą praktykować pobożność, to czynią, bo rozwijanie człowieka wewnętrznego podoba się Bogu. A ci, którzy miłują Boga miłością najwyższą, z całego serca, umysłu, duszy i siły, chcą czynić rzeczy, które się Bogu podobają. I tylko te rzeczy, które podobają się Bogu. W związku z tym, wiedząc z Biblii, że Bogu podoba się rozwijanie wewnętrznego człowieka, rozwijanie owoców Ducha Świętego, zwlekanie z siebie starego człowieka, a przyoblekanie nowego człowieka, będą starali z całych sił to czynić i pobożność ich będzie do tego pobudzała, motywowała, bowiem chcą czynić to, co się Bogu podoba, gdyż miłują Go ponad wszystko, on ma prymat w ich sercu, jest na pierwszym miejscu. I jeszcze chciałbym zacytować list apostoła Pawła do Żydów z 12 rozdział od 5 do 13. Odnośnie naszego rozwoju, jaki daje nam Bóg. Żydów 12 od 5 do 13. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czyż niedaleko więcej winniśmy podać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. I tutaj zatrzymuję się w tym cytacie. Tą myśl chcę podkreślić. Bóg, gdy nas kara, gdy nas dyscyplinuje, daje takie właśnie dyscyplinujące nam doświadczenia, bo to, co tutaj zostało przetłumaczone jako kara, to można równie dobrze przetłumaczyć, że dyscyplinuje, uczy dyscypliny, co często związane jest z karaniem, ale niekoniecznie musi być związane. Są to doświadczenia dyscyplinujące, uczące nas dyscypliny. Tak więc dlaczego Bóg to robi? Robi to dla naszego dobra, bowiem nas miłuje, po to, byśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości, bo inaczej nie da rady, by grzeszny, upadły, niedoskonały człowiek mógł uczestniczyć w Jego świętości, by mógł stać się doskonały, więc jest to dla naszego dobra, jest to kolejny przejaw Jego dobroci, za który winni jesteśmy Mu tą właśnie dziękczynną, dobrą wolę, która stanowi pobożność. Bo pobożność to dziękczynna, dobra wola wymagana przez sprawiedliwość, którą jesteśmy winni Bogu i Chrystusowi. Więc warto to podkreślić, że za te karania, które są dla naszego dobra i które są przejawem Jego dobroci i miłości, też winniśmy, jesteśmy Mu winni wdzięczność za to i miłość, bo jest to dla naszego dobra i ma na celu nasze uczestnictwo w Jego świętości. Wracamy do cytatu. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. I tu kolejna przerwa w cytacie. Jakże słuszne są te słowa. Żadne karanie, żadne ciężkie doświadczenia w tej chwili, w której je przechodzimy, nie wydają się przyjemne. No, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Wszyscy przeszliśmy jakieś doświadczenia w naszym życiu, w tym i ciężkie, nieprzyjemne doświadczenia. No i nikomu z nas nie było szczególnie miło wtedy, kiedy je przechodziliśmy, kiedy cierpieliśmy wielki ból w naszym ciele z powodu tych doświadczeń albo wielki smutek w naszym umyśle. Bo to niekoniecznie musi być ból fizyczny jako ciężkie doświadczenie. Ból umysłowy potrafi być gorszy, bardziej piekący i dużo bardziej wyniszczający dla człowieka niż ból fizyczny z powodu doświadczeń, z powodu tego, co go spotkało, więc nikomu z nas nie było wtedy miło, jak przechodziliśmy takie chwile. W tej chwili nie było to przyjemne, lecz bolesne. Apostoł Paweł wcale tego nie kwestionuje. Przyznaje to, że to było wtedy bolesne, ale to później przynosi dobry owoc. Tym, którzy zostali wyćwiczeni. Jest jeszcze taka możliwość, że można przechodzić przez takie ciężkie doświadczenia, które są bolesne i nie są w danej chwili przyjemne, ale wcale nie cieszyć się później błogim owocem sprawiedliwości, bo trzeba zostać przez to odpowiednio wyćwiczonym. A jak można zostać odpowiednio wyćwiczonym? Przyjmując te doświadczenia, te ciężkie przeżycia we właściwym duchu, bez buntowania się przeciwko Bogu i Jego opatrznościowej opiece, bez kwestionowania Jego mądrości, czy też Jego miłości. Właśnie. Jakkolwiek trudne by to nie było, trzeba wszystkie takie ciężkie przeżycia traktować jako przejaw boskiej miłości. Wtedy rozwija się nasza pobożność i nasza pobożność powinna nam podpowiadać, że Bóg ma pieczę nad tobą. Jeżeli ci to daje, to koniecznie tego potrzebujesz w swoim życiu. To jest przejaw Jego mądrości, czy przejaw Jego miłości, bo daje dlatego, że nam potrzebujemy. Jest to także przejaw Jego mądrości, więc nie powinniśmy mieć takiej wewnętrznej postawy, dlaczego mnie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało, po co mi to dałeś, Panie Boże. To jest tak, jakbyśmy próbowali mu powiedzieć, gdzie ty masz rozum, że takie rzeczy mi dajesz, przez co wtedy mówimy mu, że my jesteśmy mądrzejsi od niego i że my lepiej wiemy, co potrzebujemy, co jest nie tylko naruszeniem sprawy tutaj pobożności, jest także naruszeniem wiary. Podważamy naszą wiarę w Boga i zaprzeczamy istnieniu naszej pobożności względem Niego w takiej sytuacji, bo i nie zostajemy wyćwiczeni przez te bolesne doświadczenia. A prawda jest taka, że przyjęcie takiej postawy buntowniczej w tych doświadczeniach wcale nie sprawia, że te doświadczenia odchodzą. I wcale nie sprawia, że stają się mniej bolesne. Powiedziałbym nawet więcej. Stają się tym bardziej bolesne, bo tym bardziej ten ból swój odczuwamy, że tak strasznie cierpimy, a nie widząc tego celu, jaki Bóg w postaci dobra, jakie ma w nas postać, nie widząc tego celu, nie widzimy sensu, a jeżeli cierpienie wydaje się bezsensowne, to tym bardziej jest bolesne dla człowieka. Więc przyjęcie właściwej postawy nie tylko umożliwia zostanie wyćwiczonym przez to doświadczenie i rozwinięcie Bogiego owocu sprawiedliwości, powiedziałbym nawet więcej, umożliwia zelżenie, daje ulgę w tych doświadczeniach, potrafia łatwiej je znieść. Tak jak to jedna z myśli, nie wiem, czy to być może jest nawet wzięta z tych wierszy Brzasku Tysiąclecia, ta myśl, albo skądinąd się wziąłem, ale gdzieś w literaturze naszej zetknąłem się z tą myślą, że doświadczenie waży albo tonę, albo piórko, zależnie od tego, czym ty je uczynisz. Czyli jest albo cię przygniecie, albo ledwo zauważysz, że coś ciężkiego przeszedłeś, ale to nie zależy od tego, jak ciężkie jest to doświadczenie w sposób obiektywny, bo to jest oceniane w sposób subiektywny przez ciebie. Jeżeli ty uważasz, że jest bardzo ciężkie i ciągle o tym myślisz, jak taka ciężka, straszna rzecz cię spotkała, to sprawia, że jego ciężar ciągle rośnie i tym trudniej ci jest zostać przez nie wyćwiczonym. A jeżeli próbujesz odwracać swoją uwagę, myśli i uczucia od niego, zwracać ku innym rzeczom, sięgać ku przyszłości, wybiegać myślami do przyszłości, że chwalebny skutek będzie z tego w przyszłości, albo pocieszać się tą myślą, że przecież nie zawsze tak będzie, że chociaż w tej chwili jest mi ciężko, to przyjdą lepsze czasy. Przecież ma być raj na ziemi i życie wieczne i ja chciałbym w tym uczestniczyć. To jeżeli taką postawę przyjmiemy, to będzie nam wtedy łatwiej znieść te doświadczenia, bo będziemy widzieli ich sens, będziemy widzieli ich cel, będziemy widzieli pożytek z nich wynikający dla nas. Dlatego wracamy do cytatu, apostoł Paweł, co każe nam zrobić w takiej sytuacji? Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało, bo te doświadczenia są po to, by to, co jest chrome, czyli kulawe, niewłaściwie postępujące, tak jak kulawy nie potrafi prosto chodzić, tak samo niedoskonały człowiek nie potrafi prosto postępować, czyli sposób prawy, to nie żeby zboczyło, upadło, tylko lepiej było, jakby było uzdrawione i po to są te doświadczenia, po to, żeby wyćwiczyć taką umiejętność prawego postępowania. Innym wielkim przywilejem jest przystęp do Boga w modlitwie. To, że w czasie potrzeby możemy przyjść do Niego po pomoc, tak jak mówi nam Żydów 4:16.